Szczele wieści.
A czy pszczoły mają jakichś wrogów, którzy stanowią zagrożenie dla ulu?
Rozprzestrzenianiu się tych patogenów wirusów sprzyja kontaktowanie się ze sobą pszczół.
Od kiedy nie chodzi do szkoły z powodu tego koronawirusa?
Wczoraj. A jak wygląda ten pasożyt? Wolę sobie posiedzieć przed komputerem i tam się coś pouczyć.
Taka choroba się potrafi rozprzestrzenić nawet na cały kontynent, a nawet na cały świat.
Czy pszczoły mają jakieś zmysły takie, które człowiek nie ma?
Zobacz, jakie to jest ciekawe, że to jest tak podobne do historii ludzi.
A czy pszczoły dbają o higienę?
Bardzo. Pszczele wieści.
Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Jakub Jaroński. Od 5 lat jestem pszczelarzem. Fascynuję się również innymi gatunkami pszczół, w tym pszczołami samotnymi. Jestem opiekunem pszczół w brwinowskim dworku Zagroda, gdzie prowadzę lekcje edukacyjne.
A jestem Franciszek Zawacki, chodzę do 6 klasy. Z powodu pandemii nie chodzę teraz do szkoły.
A ponieważ Franek w zeszłym roku pomagał mi w warsztatach, interesuje się pszczołami, co jakiś czas pomaga mi na przykład w przeglądach ula, to postanowiliśmy razem ponagrywać dla Państwa lekcje edukacyjne. Dzisiaj porozmawiamy o cyklu życia murarki ogrodowej. W opisie tego odcinka polecamy film, który zrobiliśmy w zeszłym roku w ramach projektu Działaj Lokalnie, na który dostaliśmy mikrodotację. Franku, co możesz powiedzieć na temat cyklu życiowego murarki ogrodowej po obejrzeniu tego filmu?
Dowiedziałem się, że cały cykl życia murarki przypomina taką pętlę.
Taką pętlę czasową?
Mhm.
No, to prawda. Stąd nazwa w ogóle cyklu. Życie bardzo wielu gatunków organizmów żywych na Ziemi układa się właśnie w takie cykle. To jest związane między innymi z porami roku, z całym cyklem rocznym, czyli obrotu kuli ziemskiej wokół Słońca. I nie inaczej jest z murarką ogrodową. Ona jest po prostu dostosowana do tego, żeby wygryzać się w jakiej porze roku?
Wczesną wiosną.
Właśnie. A kiedy kończy swój żywot?
Pod koniec czerwca.
To prawda. I zobacz, że dopiero następne pokolenie tych pszczół będzie dopiero w następnym roku. W następnej wiośnie.
No tak.
Nie są one aktywne latem i jesienią. W związku z tym można powiedzieć, że wszystkie te pszczoły są...
sierotami.
Bo nie znają swoich rodziców.
No nie poznali ich.
Dlaczego? Dlatego, że nie opiekują się swoim potomstwem. Tylko składają jajo i przygotowują, dorosłe samice przygotowują pyłek i nektar dla następnego pokolenia, dla rozwoju ich larw, natomiast już dalej nie zajmują się nimi, w odróżnieniu od pszczół miodnych właśnie.
I umierają pod koniec czerwca.
Dokładnie. Czego jeszcze dowiedziałeś się z tego filmu?
Zauważyłem na tym filmie, że pszczoła zbiera glinę.
Tak, bo to jest murarka ogrodowa, jak już wiesz. Czyli muruje sobie gniazdo i muruje sobie poszczególne pokoje dla przyszłych larw z takich murków. I ten murek jest zbudowany z gliny, która jest zespolona ze śliną, którą dodaje do tej gliny. I dlatego musi zebrać tę glinę. Ja też trochę wysypałem właśnie w zeszłym roku gliny, żeby poobserwować, jak one to robią, żeby im trochę pomóc.
Zauważyłem też na filmie, że są różne rodzaje murarek, takie jak ogrodowe lub rogate.
Dokładnie. Jest ich tak naprawdę dużo więcej. Tych gatunków murarek, tylko u mnie po prostu, przynajmniej ja zaobserwowałem te dwie. Omówmy może sobie cykl życia murarki ogrodowej. Zacznijmy może od tego, że taka łacińska nazwa murarki to jest osmia bicornis. A jeszcze można dodać literkę L. To oznacza, że opisał ją Karol Linneusz. To jest taki zasłużony przyrodnik, który dawno temu jako jeden z pierwszych opisał bardzo dużo gatunków i usystematyzował właśnie w królestwo zwierząt, w królestwo roślin. To był pierwszy przyrodnik, który zaklasyfikował człowieka do królestwa zwierząt właśnie. Który zaobserwował, że właśnie mamy bardzo dużo cech wspólnych z innymi zwierzętami. I ta łacińska nazwa, osmia bicornis, jest taką standardową nazwą międzynarodową. Wiesz, żeby było łatwiej się porozumiewać i łatwiej systematyzować zwierzęta, to naukowcy, biolodzy używają po prostu takich nazw łacińskich. Co oznacza ta nazwa łacińska? Osmia to jest rodzaj i to jest właśnie murarka, a bicornis to jest nazwa gatunkowa. Czyli nazwa gatunkowa to z pierwszej człon składa się z nazwy rodzajowej, a drugi z gatunkowej. Czyli osmia bicornis to jest murarka ogrodowa. Natomiast czasami jeszcze są podgatunki, albo jeszcze dalej odmiany, wtedy mamy 3 człony nazwy, albo nawet 4 człony nazwy. Na przykład pszczoła miodna to jest Apis mellifera. Taka jest jej łacińska nazwa.
To zacznijmy omawiać ten cykl. Pierwszy etap to wiosenne wygryzanie.
Zgadza się. Pszczoły murarki ogrodowe, które zimują jako owad dorosły, zamknięty w kokonie w rurkach, zaczynają się wygryzać. Zazwyczaj się to dzieje około 5, 6, 7 dnia takiego ciepłego, z takim ciepłym słońcem w ciągu dnia. To tak jak dzisiaj mniej więcej, prawda? Mamy jakieś 12-13 stopni, a w słońcu podejrzewam, że jest 16, nawet 17, więc na pewno powoli się już budzą do życia. Nie wygryzają się oczywiście od razu, dlatego że te, które są pierwsze, no mają pierwszeństwo, wiadomo, bo ta, która jest trzecia, czwarta, no on po prostu nie przejdzie. Najpierw muszą wygryźć się te pierwsze, tak? Czasami zdarzają się zresztą, że takie utknięcie, jakaś pszczoła, która jest dalej utknie, bo na przykład te, które są na początku zamarły. Jak tylko się wygryzą, to zaczynają od higieny, czyli czyszczą swoje ciało i robią kupę. Natomiast następną czynnością jest oczywiście najedzenie się, czyli zbierają nektar. Z tym, że trzeba zaznaczyć, że pierwsze wygryzają się samce, czyli na razie obserwujemy tylko samce. Mamy dzisiaj, który dzisiaj mamy dzień? 5 kwietnia. Na razie obserwujemy tylko samce. Opóźnienie samic w stosunku do samców to jest różnie, zależy od pogody, ale może być to nawet tydzień. 2-3 dni do 1,5 tygodnia. W zależności od pogody. Tyle czasu czekają samce z utęsknieniem, aż wygryzą się samice. A dlaczego z utęsknieniem? Jaki mamy następny etap?
Jest to gody, czyli rozmnażanie się murarek?
Dokładnie. Znaczy, konkretnie jest to kopulacja, czyli jakby tylko pewna część rozmnażania, bo rozmnażanie to jest cały proces. Natomiast, czyli czym jest rozmnażanie? Po prostu, żeby pojawiło się nowe pokolenie danych osobników z danej populacji, tak?
Tak.
Natomiast w samej kopulacji chodzi o zapłodnienie. Ponieważ samiec, jak już omawialiśmy na pierwszym odcinku, samiec przynosi takie gamety, które nazywają się plemniki, a samica jajeczka. Natomiast u pszczół jest generalnie tak. Żeby powstała samica, musi się połączyć ten plemnik z jajeczkiem. Czyli musi dojść do kopulacji, gdzie samiec wstrzyknie do środka odwłoka samicy po prostu nasienie, które ma te plemniki. I ta samica zostawia sobie to nasienie w zbiorniczku do końca jej życia. I ona dzięki temu może zapłodnić swoje jajeczka i może powstać z nich samica. Natomiast u pszczół jest tak, w odróżnieniu od człowieka i innych ssaków, że z niezapłodnionego jajeczka powstaje samiec. Zupełnie inna jest determinacja płci, czyli mówiąc językiem prostym dla młodszych naszych słuchaczy, inny mechanizm decyduje o tym, że jakiś osobnik zostaje chłopcem i dziewczynką. U pszczół jest tak, że z jajeczek zapłodnionych, do czego potrzebna jest kopulacja, powstają samice, a z niezapłodnionych powstają samce. No i właśnie to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, które możemy obserwować, posiadając murarki u siebie w ogrodzie, czyli jak one ze sobą kopulują. Łączą się w pary, łączą się, zrzucają, samce walczą, rywalizują.
Konkurują.
Konkurują, dokładnie, o samice i zrzucają się z tej samicy, próbują ją dopaść w 3-4 czasami osobniki naraz. Cała zabawa zresztą nie trwa chwilę, dlatego że okazuje się, już to zbadano, że samiec głaszcze samicę czułkami i specjalnie tak wibruje. Jak siada na nią, to wibruje tak odwłokiem. I musi specjalnie wibrować, żeby jej zrobić tak miło i przyjemnie, żeby ona zgodziła się właśnie na tą kopulację, wiesz?
Trzeci etap to zbieranie pyłku dla larw.
Tak, w momencie, kiedy samica już jest zapłodniona, to samce powoli zaczynają wymierać, bo ich rola już się skończyła w tym cyklu życiowym w tym roku. Następne pojawią się dopiero za rok. I samica zaczyna latać na kwiatki intensywnie i zbierać pyłek. Pyłek, jak już mówiłem Ci w poprzednich odcinkach, to jest głównie białko, ale nie tylko. Oczywiście to są też witaminy, minerały, substancje tłuszczowe, ale głównie białko, które służy za budulec do rozwoju przyszłych larw, dlatego że właśnie nasze ciała składają się z białka głównie, tak? Białko to są takie klocki, które budują nasze ciała, nie wiem czy wiesz. A wiesz, jak się nazywa program do budowania tych klocków? Skąd twoje ciało wie, jakie klocki, czyli jakie białka użyć w jakim miejscu? Wiesz, co za to odpowiada?
Nie.
Kod genetyczny. Słyszałeś o czymś takim?
Nie.
Nie słyszałeś o kodzie genetycznym? A, no to może zrobimy o tym jakiś następny odcinek. A co, takie słowo jak geny? Znasz?
Mhm.
No właśnie, i co ono oznacza?
To są takie cząstki, które są w naszym ciele.
No, dokładnie, dokładnie. One są w komórkach, konkretnie w jądrze. I właśnie to one zawierają taki program, z jakich białek powinny być zbudowane różne części ciała i ich wewnętrzna struktura komórkowa. Idźmy jednak dalej, pomijmy tą dygresję. No i ta murarka, samica, lata i zbiera ten pyłek. Nie jest to taka łatwa praca, dlatego że musi wykonać około 30 lotów.
Do 40.
Do 40, żeby zebrać pyłek, żeby zebrać pakiet dla jednej swojej larwy. A tych jajek może złożyć kilkanaście, kilkadziesiąt w ciągu swojego jednego życia. Także tyle musi odbyć lotów. Tutaj jest zabawa w mnożeniu. Jak policzyć to, ile w sumie taka samica wykona lotów. Przyjmijmy, że na jeden pakiet pyłku wykonuje 30 lotów. A załóżmy, że złożyła w ciągu swojego życia 25 jaj. Jak policzyć, ile wykonała wszystkich lotów?
No, zrobić 25 razy 40.
Znaczy razy 30. Bo
no 30.
Bo tak. Założyliśmy, że no. 30. Bardzo dobrze. To było takie proste zadanie z matematyki. To może nie zdradzajmy, ile wyszło. Niech każdy sobie sam policzy i ewentualnie wpisze w nam komentarze.
Dobry pomysł. Czwarty etap polega na składaniu jaj w tym gnieździe.
Tak, jeżeli samica już uzna, że nazbierała dostateczną ilość pyłku i dostateczną ilość nektaru, żeby przyszła jej larwa miała się czym żywić, czyli jej dziecko, można powiedzieć, to składa tam jajko. I tak jak już mówiłem, jeśli składa jajko niezapłodnione, to wylęga się z niego samiec, jeżeli składa zapłodnione, to samica. No i po prostu po złożeniu jajka zalepia tą komórkę i robi następną komórkę w tej trzcinie, czy w jakiejś innej rurce, czyli zbiera kolejne porcje pyłku. Chyba, że już skończyła, uznaje, że już skończyła całą rurkę, to wtedy robi taki końcowy murek, który widziałeś, prawda?
I w tym etapie akurat pszczoła zbiera glinę, gdzie muruje gniazdo przed szkodnikami, które chcą wyjeść te larwy.
Tak, dokładnie. Ale niektóre oczywiście są tak sprytne, że i tak im się udaje. A niektórym się nie udaje i dlatego populacja murarek może trwać z pokolenia na pokolenie.
Piąty etap to zawijanie się larw w kokon i ich rozwój.
To prawda, tylko że najpierw właśnie muszą się rozwinąć, czyli ta larwa się... Znaczy nie larwa. Z jajeczka wykluwa się taka malutka larwa, zaczyna się odżywiać tym pyłkiem. Ona bardzo, bardzo szybko rośnie. I po jakimś czasie jest już dorosłą, taką białą larwą. No to wygląda trochę tak jak taka glizda. No. Jest biała taka larwa, która zaczyna prząść swój kokon. Czyli robi dookoła siebie taką jakby pajęczynkę, wiesz? I w tym kokonie zaczyna się przeobrażać. To jest właśnie taka cecha owadów, której nie ma na przykład u kręgowców. Różne owady mają różny stopień przeobrażenia. Niektóre przeobrażają się zupełnie, a niektóre niezupełnie. Czyli niektóre są podobne w postaci larwalnej do dorosłego owada, a niektóre są zupełnie inne. Tutaj mamy przeobrażenie zupełne. U pszczół mamy przeobrażenie zupełne, to znaczy, że larwa w ogóle nie przypomina owada dorosłego. No i chyba zgodzisz się z tym.
Tak.
Nie przypomina ci, no właśnie. I ta larwa zaczyna przejść dookoła siebie taką pęczynkę. Ta pęczynka jest taka brązowa. Widziałeś, jak żeśmy te kokony żeśmy ostatnio instalowali. Taka dosyć twardawa. No i w tym kokonie zaczyna się przeobrażenie, czyli taka larwa za pomocą biochemii, czyli substancji chemicznych, przesuwa, znaczy te substancje po prostu powodują, że rozpuszczają jej się niektóre fragmenty ciała, a w innych fragmentach ciała z kolei powstają narządy. Zobacz, że taka larwa nie ma odnóży, natomiast jak już później wygryza się z takiego kokonu, to ma i odnóża, i głowę, która, i czubki.
Kolor.
No i właśnie, i cały kolor. Także następuje przebudowa całego organizmu, można powiedzieć. No i nie może już się, nie ma już czasu, żeby w tym okresie po prostu się wygryzać, dlatego że murarka ogrodowa jest tego typu pszczołą, która po prostu ma tylko jedno pokolenie w ciągu jednego roku. Ma wbudowany w sobie, ma tak instynktowny tak zwany zegar biologiczny. Ten zegar biologiczny jej mówi, informuje ją, że musi czekać. Czyli ona po tym, jak stanie się dorosłą pszczołą, to sobie jakby tak, można powiedzieć w cudzysłowie, zasypia w tym kokonie. I tak sobie śpi przez całą jesień, przez całą zimę. Jak słusznie zauważyłeś, jest to pewna pętla. I ta pętla się zamyka dopiero na wiosnę następnego roku. czyli w naszym przypadku będzie to na wiosnę w 2021 roku. Miejmy nadzieję już bez żadnej epidemii, gdzie będziemy mogli prowadzić normalnie warsztaty na żywo dla ludzi.
Jak długo wykluwa się larwa z jajka?
Larwa wykluwa się w ciągu kilku dni od złożenia jajeczka.
A ile czasu trwa wygryzienie się z rurki?
Tak jak już mówiłem, to zależy, czy to jest samiec czy samica. Samiec wygryza się pierwszy.
I czeka na samicę.
Tak, dokładnie. Potrzebuje na to kilku dni cieplejszej pogody. Czyli można powiedzieć, że wygryzanie, budzenie się do życia trwa kilka dni. No, u samic trwa dłużej, półtora tygodnia, może dwa tygodnie. To wszystko zależy, wiesz, od pogody, bo jeżeli nawet będzie 2-3 dni, one już będą wybudzone. Ale nagle będzie powrót zimnej pogody, tak jak mieliśmy teraz, czyli nawet będzie mróz w nocy, to one jakby przerwą swoje wybudzanie. Więc to wszystko zależy od pogody. Ciężko powiedzieć, ile trwa takie wygryzanie, ale jeśli chodzi o samo przegryzanie murku, no to jest kwestia godzin. To trwa raczej kilka godzin, a nawet kilkadziesiąt minut z tego, co obserwowałem.
Jestem ciekawy, czy pszczoły mają inną temperaturę stałą niż u człowieka.
Tak, zdecydowanie. Szczególnie, że pszczoły nie są klasycznym zwierzęciem stałocieplnym. Wiesz, człowiek jest zwierzęciem stałocieplnym, czyli ma wewnętrzny mechanizm, który reguluje jego stałą temperaturę ciała niezależnie od środowiska. Natomiast pszczoła jest zmiennocieplna. Ale chociaż nie całkowicie. Ma pewne mechanizmy, którymi potrafi się rozgrzewać, jak na przykład machanie skrzydłami, drżenie odwłokiem, to wszystko powoduje, że się rozgrzewa. Dlatego jej temperatura ciała jest po części zależna od temperatury środowiska. Jeżeli będzie za zimno, to ona po prostu nie będzie miała siły się ruszać, nie będzie miała wystarczającej ilości energii, żeby w ogóle polecieć. Musi się rozgrzać, żeby polecieć. Dlatego pszczoła w zimnej temperaturze, można powiedzieć, tak jakby usypia.
A czy gryzonie lub ptaki mogą przerwać wygryzanie się larw z rurki?
No nie tyle, że przerwać, tylko po prostu mogą pożreć taką larwę, czyli zabić ją.
A ile trwa proces od wyjścia murarki z rurki do zapylenia jej?
Do zapylenia kwiatu. Wiesz co, tak jak już mówiłem, to też zależy wszystko od pogody. Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Ale jeżeli już ciągniesz mnie za język, to jakoś średnio to postaram się wyliczyć. Także to ciężko jednoznacznie powiedzieć, ale no mniej więcej po 2 tygodniach, po miesiącu zaczynają się pierwsze zbieranie pyłku od czasu wygryzienia.
Jak samce przeżywają ten czas, gdy czekają na samicę?
Po prostu kręcą się wokół tych rurek, czują prawdopodobnie już te samice, które tam siedzą, nie mogą się doczekać, kręcą się, trenują też między sobą i przede wszystkim jedzą. Jedzą, odżywiają się, żeby mieć później dużo siły i żeby wygrać po prostu przed konkurentami, czyli po prostu piją nektar z różnych kwiatków. I też potrafią zapylać. Także nie cierpliwią się, latając wokół rurek, w których powoli budzą się do życia samice. Do tego stopnia się nie cierpliwią, że czasami nawet wchodzą i sprawdzają w tych rurkach. Czasami już nie pozwalają nawet na higienę takiej samicy, tylko od razu łapią ją, jak tylko wyjdzie.
Czy murarka też korzysta z nektaru różnych kwiatów, tak jak pszczoła miodna?
Tak, z bardzo różnych. Chociaż jej preferencje dotyczą kwiatów z rodziny różowatych. Wiesz, to jest taka jak duża grupa kwiatów, do której należą między innymi róże, stąd nazwa, ale również większość roślin sadowniczych, czyli jabłka, jabłonie, grusze, morele, śliwki. To są wszystko rośliny należące do rodziny różowatych i ona specjalizuje się w ich zapylaniu. Prawdopodobnie jest to związane z ułożeniem pyłku, gdyż jak zauważyłeś, że ona jest brzuchozbieraczką. Specyficznie zbiera pyłek i te kwiaty się dobrze do tego widocznie nadają. Aczkolwiek to nie są jedyne kwiaty, które preferuje. Preferuje też rośliny wiatropylne.
Czym się różni samica od samca?
Ale zewnętrznie czy w ogóle?
Zewnętrznie.
Nie jest to tak łatwo odróżnić, natomiast najprostszą rzeczą, którą można zobaczyć, jest to, że samiec ma przede wszystkim jest mniejszy. Samica jest większa, ma taki większy odwłok.
Samiec jest drobniejszy, ale może być to złudne, dlatego że wśród murarek jest zróżnicowanie. Czyli może być tak, że największy samiec z naszej populacji jest mniej więcej podobnej wielkości niż najmniejsza samica, tak? Rozumiesz, że chodzi tu o pewne zróżnicowanie, ale generalnie średnio samiec jest mniejszy. Dodatkowo ma taką czuprynkę białą tutaj między czułkami, na głowie. Samica jej nie ma, a ma mniejszą i innego koloru. Nie ma tak wyraźnie białej. I to są najprostsze wskazówki, jakie służą odróżnieniu samca od samicy. A, no i oczywiście są różnice bardziej szczegółowe. Jak na przykład również różnice anatomiczne. Otóż samiec nie ma żądła. Natomiast samiczka ma żądło, chociaż oczywiście musimy zaznaczyć, że jest to bezpieczne.
Musi bronić swoich rurek.
Tak.
Swojej rurki.
Przed konkurentkami. Natomiast w stosunku do człowieka praktycznie nie używa tego żądła. Można swobodnie chodzić wokół gniazda, jak przecież u mnie niejednokrotnie chodziłeś, i nawet głowę trzymać przed rurkami i absolutnie nie używa tego żądła w obronie przed innymi zwierzętami, które chodzą wokół rurek.
Czy pyłek, który murarki przygotowują dla przyszłych larw, jest zawsze żółtego koloru?
Nie, nie zawsze. Kolor pyłku zależy od kwiatu, z jakiego zbiera pszczoła dany pyłek. Jak pewnie zauważyłeś, u pszczół miodnych tam jest pyłek o różnym kolorze. Na tym filmie, podczas kręcenia tego filmu, po prostu był to okres, w którym kwitł mniszek. On ma żółty kolor, jest chętnie odwiedzany przez murarki. Zresztą nie tylko on ma żółty kolor i prawdopodobnie to spowodowało, że akurat wtedy na filmie dominuje pyłek żółty. Ale może być też innego koloru.
To chyba już wszystkie informacje, które chciałem wiedzieć na temat cyklu życiowego murarki.
Dobrze, w takim razie zakończymy ten odcinek, a Państwu proponujemy, jak zwykle, subskrypcję, lajka, co jeszcze?
Dzwoneczek, żeby przychodziły powiadomienia na temat nowych odcinków.
To na YouTubie. A na różnych kanałach podcastowych ewentualnie pozytywny komentarz, jeśli komuś się to podobało. A przede wszystkim przesłanie tego innym ludziom, tak żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się i edukowało się na temat tego ciekawego tematu, prawda?
Prawda.
To dziękujemy i zapraszamy na następny odcinek.